To, co nam się naturalnie zdarza, niestety, to to, że tracimy zapał, chęć, radość, którą mamy na początku. Na przykład rozpoczyna się rok szkolny i młodzież, dzieci na początku roku szkolnego mają wielki zapał do tego, żeby się uczyć. Sam byłem kiedyś dzieckiem i pamiętam, jak się zaczynał rok szkolny, to miałem niesamowicie pozytywne nastawienie, że się zaczyna czas chodzenia do szkoły. Wspaniały czas był to dla mnie, że można spędzić parę godzin, poznawać różne rzeczy nowe, uczyć się, być w szkole. Lecz bywa tak, że po paru miesiącach gdzieś ten zapał w uczniach wygasa. Już jakoś tak coraz ciężej zaglądać do lekcji, coraz trudniej wstać rano do szkoły. Podobnie bywa też z małżonkami. Jak się zaczyna małżeństwo, jeszcze przed małżeństwem, no nie widzę tutaj tych najświeższych, co mają się pobierać, ale tak to jest, że ten okres zakochania, ta radość, że razem, że ach, jak to wszystko pięknie wygląda, ale potem jak przychodzi szarzyzna życia, obowiązki, niedospane noce, płaczące dzieci, jesień się właśnie dzisiaj zaczęła, no to jakoś tracimy tę pierwotną radość z tego, że jesteśmy razem. Podobnie też pracownicy zaczynają pracę, wreszcie dostali wymarzoną pracę, łach, co za radość, ale potem ten kierat pracy sprawia, że człowiek bardziej zaczyna zastanawiać, czy ta praca mu naprawdę daje satysfakcję, czy nie mógłby gdzie lepiej zarabiać i tak dalej, i traci ten zapał. Gdy się pojawiają trudności, monotonia życiowych obowiązków, przygasa w nas ta chęć. I dlatego zachodzi potrzeba zachęcania. Rodzice zachęcają dzieci, no jeszcze troszkę i zaraz będzie półrocze, będą przerwa świąteczna, będzie semestr, no tak ciągnij, no to ja ci jak coś, to ja ci coś jeszcze tam ekstra odpalę, jakieś kieszonkowe, dodatkowe. Ciągnij, ciągnij, ucz się. Pracodawcy rozmaitymi premiami motywują pracowników, żeby chcieli pracować efektywniej, żeby mieli dobre nastawienie do pracy. Apostołowie zachęcali wierzących, bo okazuje się, że wierzącym też czasem ten poziom radości gdzieś tam spada i wtedy no trzeba zachęty. Chrześcijanie potrzebują też zachęty, no nie? I apostołowie zachęcali. Apostoł Paweł napisał w 1 Tesaloniczan 2,11 wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje napominaliśmy i zachęcali i zaklinali nawet, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Taka była służba apostołów, że nie tylko zapoczątkowywali nowe społeczności, przyprowadzali ludzi do Chrystusa, ale też potem chodzili i zachęcali ich, żeby oni dalej trwali w tej wierze. I takie zadanie mamy też względem siebie nawzajem. My jako ludzie, którzy już jakiś czas idą wspólnie drogą wiary, jak obserwujemy siebie, jak nasze życie wygląda, jak i z jaką miną przychodzimy na nabożeństwa, z jaką radością śpiewamy pieśni, jak gorliwie się rwiemy do modlitwy. No tak się obserwujemy, to czasem przydałoby się, żeby kogoś zachęcić trochę. I dzisiaj Słowo Boże, które chciałbym razem z wami rozważać, właśnie o tej zachęcie mówi i nas wzywa do tego, żebyśmy aż do końca zachowali tę pierwotną postawę ufności bez zmian. Uważajcie, bracia, czytamy Hebrajczyków 3,12, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Wielkie słowo, wielka myśl, jest tutaj nawet kilka ważnych myśli, którymi chciałbym przez chwilę się zająć. Zaczynam to nasze rozważanie z tym przeświadczeniem, że my tutaj w tym gronie wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy pragną naśladować Jezusa Chrystusa i zależy nam na życiu wiecznym. Mam dobre przeświadczenie? Wszystkim nam wierzę, że zależy. Niezależnie od tego, na jakim poziomie emocjonalnym dzisiaj jesteśmy, ile gorliwości dla Boga się z nas wylewa, a ile dobrych rzeczy zostało gdzieś przez tę szarzyznę życia przyćmionych, ale wierzę, że gdzieś tam w głębi naszego umysłu i serca nosimy to pragnienie, tę postawę, że chcemy być w Królestwie Bożym, że chcemy wytrwać do końca. I nasza nadzieja na życie wieczne, na Królestwo Boże bierze się z naszej wiary w Jezusa Chrystusa, w Syna Bożego, który złożył za nas ofiarę, co też dzisiaj wyśpiewaliśmy w tych pieśniach. I On nam zapewnił tę przyszłość, wspaniałą przyszłość, że któregoś dnia zabierze nas do siebie, do chwały i będziemy razem z Nim na wieki. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalonemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ w Chrystusie Jezusie mamy pewność zbawienia. Mamy tę żywą nadzieję, którą nosimy w naszym sercu i ta nadzieja nas nie zawiedzie, ponieważ On jest gwarantem tego, co obiecał. On na samym sobie oparł tę obietnicę. I to, co nas trzyma i to, co od samego początku naszej wiary gra główną rolę, to jest to, że my jesteśmy w Jezusie Chrystusie, albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeśli że tylko początek tego gruntu aż do końca stateczny zachowamy. W Biblii Gdańskiej jest napisane, w Biblii Ewangelicznej, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że ta ufność opiera się o Chrystusa, ale jest powiązana z tym, co żeśmy przeczytali, że jesteśmy uczestnikami Chrystusa, jeśli że tylko początek tego gruntu aż do końca stateczny zachowamy. To jest bardzo ciekawe sformułowanie, ponieważ właśnie jest to niebezpieczeństwo, że można w naszym chrześcijańskim życiu wygasić tę nadzieję, jaką mamy w Panu. I nasz tekst ostrzega nas, żebyśmy uważali, aby nie było w nas złego, niewierzącego serca, które by odstąpiło od Boga żywego. Mając taką ufność, mając taką pewność w Chrystusie, opartą o samego Chrystusa, niestety, jak wynika z tego tekstu, może się zdarzyć, że któreś serce zostanie zainfekowane czymś i odstąpi od żywego Boga. Tutaj jest to ostrzeżenie, które kłóci się z tym poglądem, jaki często słyszymy, poglądem o nieutracalności zbawienia. Są tacy, którzy nauczają, że jak ktoś przyjął kiedyś Chrystusa, to już na wieki wieków i w ogóle nie ma możliwości, żeby to stracić. Nasz tekst mówi, że trzeba uważać, że trzeba baczyć, że trzeba mieć się na uwadze, trzeba być czujnym. Zwraca nam uwagę na niebezpieczeństwo popadnięcia w zatwardziałość, albo jak przeczytaliśmy, w znieczulenie. Że serce może się stać takie już niewrażliwe, takie drewniane, albo jeszcze gorzej, kamienne. Jak można popaść w taki stan otępienia duchowego. Przede wszystkim, jak mówi nasz tekst, może się tak to stać przez zwodniczość grzechu, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Biblia Warszawska, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu, Biblia Gdańska. A wobec tego można z powodu grzechu popaść w taki stan znieczulenia duchowego, takiej zatwardziałości. To jest słowo greckie, które znaczy ułuda, fałsz, oszustwo. To znaczy, że grzech potrafi człowieka zaślepić, potrafi człowieka omamić, oszukać, dać wrażenie, że wszystko jest okej, że wszystko będzie dobrze, że nie trzeba się aż tak martwić. No przecież zwłaszcza, że jak coś, to przecież mamy przebaczenie u Jezusa Chrystusa, więc co? Więc można grzeszyć. No nikt tak od razu nie powie, no nikt tak też nie wypowie, ale grzech tak potrafił omamić nasze zmysły, że człowiek wierzący powtarza grzech, wraca, robi to samo i powoli zaczyna się jego serce robić twarde, nieczułe. Grzech łudzi i powoli nas zmienia. I stajemy się chrześcijanami już tylko z nazwy, bo ulegając grzechowi nie podobamy się Bogu, a grzech nas oddziela od społeczności z Bogiem. A więc można popaść w taki stan duchowej znieczulicy przez oszustwo grzechu. Po drugie, można też popaść w taki stan, jak Słowo Boże mówi, z powodu wielości obowiązków, trosk, różnych zadań, które bierzemy na siebie. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale czytamy, to jest fragment przypowieści Pana Jezusa o czworakiej roli. I Pan powiedział, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Czyli na początku była radość z przyjęcia słowa, tak jak w tej przypowieści jest. Z radością przyjmują słowo, z entuzjazmem zaczynają stosować się do Słowa Bożego. Ale potem idąc wśród trosk, bogactw, rozkoszy, przyjemności tego świata, powoli, powoli zostają łudzeni tym właśnie, że to im da satysfakcję, spełnienie, że to jest nawet wolą Bożą, bo przecież Ojciec chce, żeby nam tu na ziemi było dobrze, żeby nam było przyjemnie. Trzeba skorzystać z życia na maksa, garściami brać to życie. No i tak powoli człowiek się zapętla i jest złudzony przez te bogactwa czy pragnienie bogactwa. Można też ulec znieczuleniu z powodu fałszywej nauki, ponieważ to, co trzyma nas w gotowości, w tej pierwotnej nadziei, w tej postawie gorliwości dla Boga, to Słowo Boże, które przemawia do nas, porusza nasze serca. Zdrowa nauka Słowa Bożego nas motywuje, pobudza, nie usypia. Natomiast fałszywa nauka może te postawy, które utrzymują nas w należytej gorliwości i tej pierwotnej ufności, te postawy ona może wyłączyć w nas, dając nam jakąś inną perspektywę. I czytamy w 2 Tesaloniczan, w 2 rozdziale, 9 wersecie, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Podstępnych oszustw. Tu jest właśnie to samo greckie słowo, które mówi o tej łudzie, o tym zwiedzeniu, co prowadzi do znieczulenia serca. Z różnych powodów może tak się stać, ja tylko wymieniam, sygnalizuję niektóre, może powstać w nas taka zatwardziałość. Greckie słowo skleryno, co znaczy czynić twardym, hartować, zatwardzić. Jednym z miejsc, w którym to słowo występuje w Nowym Testamencie, to 19 rozdział Dziejów Apostolskich, 9 werset. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. To apostoł Paweł borykał się z Żydami, którzy się sprzeciwiali nauce Chrystusowej i przeszkadzali też w uczeniu innych, tych, którzy chcieli słuchać i którzy się zgadzali z Ewangelią. I gdy czytamy, trwali w uporze, to jest właśnie ten stan, przed którym nas przestrzega Słowo Boże w dzisiejszym tekście. Trwali w uporze, to i skamienieli, byli nieczuli, niewrażliwi, nie dali się ruszyć. Już po coś się z ich sercami stało, zasklepili się w swoim poglądzie, w swoim myśleniu, w swojej praktyce religijnej. Koniec, możesz mówić, co chcesz, możesz robić, co chcesz, możesz śpiewać, grać, nie wiem jak, możesz nie wiadomo jakie kazania wygłaszać. Oni stanęli w miejscu. Także może do tego dojść, bracia i siostry, że serce człowieka się znieczuli, zobojętnieje, skamienieje i stanie się złe, niewierzące. Tak nasz tekst mówi. Jak to? Serce wierzącego może stać się niewierzące? Może tak być, że wierzący stał się niewierzący? Nie, tylko jego serce może. No jak serce, to i wszystko. No nie, bo to z serca wychodzą te wszystkie myśli i postawy. Dlatego trzeba uważać, co się dzieje z moim sercem. Słowo Boże już od samego początku ostrzega i zwraca uwagę na serce. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiada o nich swoim synom i synom swoich synów. Po prostu jest to wezwanie do tego, żeby utrzymywać się w tej wdzięcznej postawie serca za to, co Bóg uczynił, jak Bóg Izraelitów wtedy wyprowadził z niewoli w Egipcie. Oni mieli o tym pamiętać, pilnować swojej duszy, żeby o tym nie zapomnieć. Mieli to sobie odświeżać ciągle, żeby ich serca ciągle reagowały, były wrażliwe, wdzięczne, czułe na to, co Bóg zrobił w ich życiu. Tak. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia w przypowieści 4,23 czytamy. Czujniej niż wszystkiego innego, niż twojego portfela, niż twojego samochodu, niż twojej żony, niż twojego męża, dziecka, malutkiego, kochanego. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo stąd bierze się życie. Liczy się stan serca dzisiaj, jaki on jest dzisiaj. Bo to, jakie było pierwotne, to serce, no to my trochę pamiętamy. Pamiętamy ten pierwszy zapał, pierwszą radość w Duchu Świętym, wdzięczność Bogu za zbawienie, te łzy i pokuty, i wdzięczności. Pamiętamy to. Ale ważne, co jest teraz, właśnie w liście do Hebrajczyków, to jest główny wiodący temat, że ci chrześcijanie, oni kiedyś byli bardzo, bardzo gorliwi, ale coś się stało z nimi, zaczęło się dziać coś złego i stąd to wezwanie. Dzisiaj, to jest bardzo ważne, co dzisiaj i dopóki trwa to, co jest, się nazywa dzisiaj, trzeba na to zwrócić uwagę, a dzisiaj to czasy nie są sprzyjające duchowo. To nie jest tak, że wyjdziesz na ulicę i wszystko cię zachęca, żeby twoje serce wielbiło Boga, cieszyło się ze zbawienia. Pójdziesz do pracy i wszystko wokoło pobudza cię do tego, żebyś wielbił Boga, żebyś był wdzięczny. Kierownik przychodzi i mówi, wielbijmy Boga za zbawienie i tak dalej. No może w niektórych miejscach się tak trafia. Daj Boże, żeby wszędzie się trafiało, ale no nie wszędzie tak jest. Dzisiaj to raczej czas nie w dzisiejsze zwycięstwo, tylko w ostateczne zwycięstwo. Bo dzisiaj, gdy przeżywamy różne przeciwności, nie widzimy tego zwycięstwa, nie odczuwamy na własnej skórze. Raczej niesie wiara w ostateczne zwycięstwo, nadejście Królestwa Bożego, że zbliża się dzień triumfu, zbliża się. To jest ta nadzieja żywa właśnie, nadzieja, która w nas jest od samego początku ma być. I to dzisiaj to jest jedyny czas, za który jesteśmy odpowiedzialni. Lubię to podkreślać, bo często jest tak, że myśl o tym, jak wiele nam jeszcze zostało, zanim osiągniemy cel wiary, to nas przytłacza. Ojejku, ile to... Teraz jesień się zaczyna. Jak ja wytrzymam te jesienne, słodne dni? Jak tu zachować radość? Jak to w ogóle... To słowo dzisiaj mówi, nie martw się o jutro. Dzisiaj masz zadanie, dzisiaj. Dzisiaj mam wytrwać w tej postawie pierwotnej ufności. Dzisiaj. No a dzisiaj to nie jest tak źle, no nie? Jest już wieczór, przyszliśmy na nabożeństwo, jeszcze pouśmiechamy się do siebie trochę, pomodlimy się za chwilę, rozważamy Słowo Boże. Super, deszcz przestał padać. Nie będzie aż tak źle, żeby dzisiaj wytrzymać. A jutro? Jutro ma swoje troski. Jutro stanie się dzisiaj, wtedy, kiedy będzie jutro. I nie martwmy się o to, co będzie jutro. Dzisiaj odpowiadamy. A może być tak, że za chwilę Pan przyjdzie i zabierze nas do siebie. I tutaj w tym słowie chodzi o to, że dopóki trwa dzisiaj, mamy zachować tę pierwotną ufność, w niej wytrwać. Co to znaczy zachować pierwotną ufność? To nie taką ufność nawet, którą my sami mieliśmy na początku, bo może ktoś nie miał zbyt radosnego początku we wierze. Może to nie był entuzjastyczny czas, może się wszystko w nim rodziło jak po grudzie, może było dużo płaczu, trudności, może... Ta ufność w Chrystusa, wiara rodziła się powolutku i nawet trudno powiedzieć, że tam był jakiś okres euforii i radości. Może tak było, ja nikomu nie wmawiam. Ja miałem radosny początek, bardzo podniosły, chociaż niełatwy, ale bardzo podniosły i pamiętam ten czas. Nie? Znaczy, nie mamy się odwoływać w tej myśli, w wypełnianiu tego słowa, do tego, co my sami przeżywaliśmy na początku, tylko mamy się odwołać do pierwotnej ufności Kościoła, do tego, jak apostołowie Jezusa Chrystusa i prorocy, jak pierwsi chrześcijanie, z jaką ufnością, z jaką wiarą oni trzymali się Jezusa Chrystusa, jak Go kochali, jak w Niego wierzyli, jak płacili cenę uczniostwa, jak oddawali swoje życie nawet. Taką mieli silną wiarę i taką mieli radość, że nawet jak ich biczowali, jak pamiętamy, chłostali tam gdzieś, to oni z radością odchodzili, że mogli dla imienia Jezusa Chrystusa nawet pocierpieć. I gdy mamy tu dzisiaj wezwanie, abyśmy zachowali pierwotną ufność aż do końca, tego gruntu się trzymali, to tym gruntem nie jest nasze własne przeżycie z początków naszej wiary, tylko to świadectwo apostolskie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. W liście do Hebrajczyków 3:6 powtarza się ta myśl, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Właśnie ci pierwsi chrześcijanie, oni wiedzieli, o czym jest mowa. Oni mieli na swoim koncie takie przeżycia z początków swojej wiary, że już samo przypomnienie sobie tego stawiało ich na nogi. A więc dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, a jeszcze teraz trwa, To po pierwsze uważajmy. Mówi to Słowo Boże. Uważajmy. Co to znaczy uważajmy? Na pewno chodzi tutaj o to, aby zachować tę świeżość serca, zachować tę ufność początkową, pierwotną ufność, muszę duchowo się odżywiać. Potrzebuję codziennie Słowa Bożego. Potrzebuję zdrowego pokarmu duchowego. A więc uważajmy to, wracajmy do Słowa, bierzmy codziennie Biblię. Uważajmy, to znaczy zadbajmy o to, żeby nakarmić swoją duszę każdego dnia. Bo jeżeli tylko w niedzielę, tylko od czasu do czasu zajrzymy do Biblii, to będziemy jak śnięte rybki. Nie będziemy w stanie zachować tej czujności, zachować tej postawy. Uważajmy, to znaczy módlmy się. Słowo Boże nas zachęca w wielu miejscach, że mamy trwać w modlitwie, żeby nie popaść, jak mówił Jezus, w pokuszenie, żeby się gdzieś nie zagapić, żeby nasze serce nie stało się kamienne, nie straciło tej wrażliwości. Uważajmy to także, dbajmy o właściwe towarzystwo, o to, żeby regularnie brać udział w różnych spotkaniach chrześcijan, żeby jedni drugich mogli wspierać, żeby dawać możliwość innym, żeby nas wspierali i po drugie, żeby samemu czuwać nad innymi i innych wspierać, żeby właśnie wytrwać. No uważajmy to także, dzielmy się Ewangelią, bracia i siostry. Wymieniam cztery podstawowe filary chrześcijańskiego życia, dlatego to mówię, ponieważ to są prozaiczne, można by powiedzieć, ale podstawowe warunki tego, żebyśmy zachowali tę właśnie pierwotną postawę, że czytamy Słowo Boże, je rozważamy z modlitwą, modlimy się codziennie, że dbamy o trwanie we wspólnocie z innymi wierzącymi, tak jak pierwsi chrześcijanie trwali codziennie we wspólnocie, no i że dzielimy się Ewangelią, głosimy Ewangelię, bo jak przestajemy głosić Ewangelię, to przygasa w nas ten zapał. Każdy wie, jak odświeża nas przekazanie Ewangelii drugiemu człowiekowi. Ile wnosi w nas radości, ile tej świeżości duchowej, kiedy dzielimy się. A bywa tak niestety, że niektórzy chrześcijanie się zagapili i całymi miesiącami nikomu nie mówią o Jezusie. W pracy, w sąsiedztwie, gdzieś tam w podróży nie mówią o Jezusie. Wczoraj ze smutkiem jeden program oglądałem i tak liczyłem na to, że to wierzący tam występowali, że chociaż się zająkną przez minutkę o tym, że Chrystus, że zawdzięczają coś Chrystusowi. Ani słowa. Uważajmy. To znaczy też unikajmy czegoś, róbmy coś, co jest ważne, żeby utrzymać nas w tej postawie, pierwotnej postawie ufności, ale też wtedy i też trzeba czegoś unikać. Czego trzeba unikać? Na pewno złej nauki trzeba unikać, bo ta zła nauka nas może wyprowadzić w pole, może nas uśpić, może doprowadzić nas do wykrzywionego obrazu chrześcijaństwa. Unikajmy towarzystwa złych ludzi, bo są ludzie, z których sączy się sceptycyzm, niedowiarstwo, krytykanstwo. I przy takich ludziach, jak będziemy przy nich często, to nasze serce powoli stanie się twarde, nieczułe. Stracimy tę pierwotną, właściwą postawę. Trzeba unikać miejsc, które nas ściągają w dół, które nas duchowo wyjaławiają. Nie wszędzie możesz doznać zachęty zbudowania, nie w każdym miejscu przypomną ci o tym, jak dobry jest Bóg, jak cię zbawił, jak chce cię dalej prowadzić. Trzeba unikać takich miejsc. No i zachęcajmy się nawzajem każdego dnia. Biblia Warszawska i Biblia Gdańska mówią, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia. To jest taki położony mocniejszy akcent. Nie tylko tak zachęcajcie, ale też czasem trzeba coś powiedzieć takiego, żeby może nawet i w pięty poszło, żeby się zmobilizować. Słowo Boże tutaj w liście do Hebrajczyków w wielu miejscach wraca do tej kwestii napominania. I chciałbym, żebyśmy na koniec tylko spojrzeli jeszcze na parę takich miejsc, które wprost do tychże wierzących, do których jest skierowany ten nasz tekst, to wezwanie, które dzisiaj rozważamy, do tych wierzących w innych częściach listu pojawia się szereg takiej zachęty. I pierwsze miejsce, które chcę przywołać, to 10 rozdział, 35 werset. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my tu w Gdańsku też, mam nadzieję, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Zachęta, wezwanie. Stosownie do tego, co apostoł napisał, żeby się wzajemnie każdego dnia zachęcać i napominać, właśnie to robi. Poza tym, co żeśmy już przeczytali, mamy inne miejsce, które mówi o tym, że dobrze jest przypominać sobie to, co już przeżyliśmy z Bogiem i jak wyglądały te nasze wcześniejsze dni. Hebrajczyków 10 rozdział 32 werset. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Przypomnijcie sobie. Oni mieli tam w swojej historii taki czas, że cierpieli, że wspierali więźniów, że zostali ograbieni z powodu tego, że byli wierzący. I oni nie rozpaczali, nie załamywali się, tylko wiedzieli, a co tam, mamy majętność lepszą i trwałą w Królestwie Bożym. Tam jest nasz skarb, tam zmierzamy, tam nic nam nie zostanie odebrane. I to było ważne. I dlatego też i my dzisiaj, jak rozważamy to słowo, że mamy się też zachęcać, to ja was dzisiaj zachęcam. Przypominajmy sobie, zanim pójdziemy dzisiaj spać, jak już będziecie mieli głowę przy poduszce, pomyślcie przez chwilę, zanim zaśniecie, nie wiem, jak szybko zasypiacie. Niektórzy tam moment nawet nie zdążą pomyśleć, już śpią. Ale ci, którzy tak troszkę dłużej, chociaż 5 minut zasypiają, to pomyślmy sobie, ile już doznaliśmy łaski od Boga, ile dobra. Jak On pomógł nam, jak wiara w Jezusa wpłynęła na to, żeśmy się potrafili radować nawet w chwilach przykrości różnych. Przypomnijmy sobie i tak zaśnijmy sobie dzisiaj. Dobrze? Spróbujemy? Nie zapomnicie tego, o co was proszę dzisiaj? A najważniejsze to, żeby zachować tę pierwotną postawę ufności, trzeba nam patrzeć na Pana Jezusa. I tutaj 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. I tutaj właśnie to, o co mi chodzi. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. No to jeszcze mam jedną prośbę przed snem dzisiaj. Jak już tak pomyślimy o tym, jakie były nasze początki, to pomyślmy jeszcze o naszym Panu. tak na ostatni moment przed zaśnięciem, że ile On zniósł dla naszego zbawienia. I On to zrobił, ponieważ widział radość zbawienia milionów ludzi. Myślał o nas też, Gdańsku, że jak my kiedyś uwierzymy, to będziemy szczęśliwi, będziemy zbawieni, będziemy nosić w sobie radość. I ze względu na tę właśnie wystawioną mu radość, on miał wizję, zobaczył, jaki owoc przyniesie jego ofiara, którą złoży za grzech świata, wycierpiał ten krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Kochani, już są albo przyjdą okoliczności, które będą próbą naszej wiary, radości w Panu, miłości wzajemnej, zapału do pracy, tej pierwotnej ufności, jaka cechowała pierwszych chrześcijan. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale czytamy w 11 wersecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Zachowajmy pierwotną ufność. Powstańmy do modlitwy i spędźmy chwilę przed obliczem Pana, rozmawiając z Nim.